Dzisiejsze kazanie, zwiastowanie jest szóstym z serii. Jest ono oparte na Ewangelii Mateusza, na 24, 25 rozdziale, gdzie Jezus mówi o znakach zbliżania się końca świata, gdzie mówi o swoim powtórnym przyjściu i w związku z tym bardzo mocno zachęca ludzi wierzących, Kościół, na wtedy apostołów, uczniów, na dzisiaj nas, do bycia czujnym, do bycia przygotowanym, gotowym na to, co przed nami. I przebija się tam jak refren stwierdzenie: czuwajcie, bądźcie gotowi, bo nie znacie dnia przyjścia mojego, powtórnego przyjścia. Szczególnie po smoleńskiej tragedii, szczególnie gdy nasz kraj nawiedziła powódź, możemy zobaczyć, jak ludzkie życie jest kruche, jak szybko możemy odejść z tego świata. Tym bardziej chciałbym, aby słowo, które jest zwiastowane właśnie z Ewangelii Mateusza, z 24, 5 rozdziału, mogło być przez nas przyjmowane i mogło działać w naszym życiu. Stwierdziłem, kończąc 2 tygodnie temu moje zwiastowanie, takim zdaniem: żyj tak, jakby Jezus przychodził dzisiaj, a służ Mu i pracuj dla Niego, jakby przychodził za 100 lat. To zdanie uzmysławia nam, iż na życie mamy patrzeć z perspektywy wieczności. Dbać o swoje osobiste, duchowe życie. Chodzić w prawości, chodzić w świętości. Zabiegać o taką bliską, intymną relację z naszym Bogiem, kochanym Ojcem. To mówi nam również o tym, że mamy dbać o właściwe relacje z innymi ludźmi. W małżeństwie, rodzinie, z przyjaciółmi, sąsiadami, znajomymi, bliźnimi, jak Biblia to określa. Aby miłość, aby troska, aby przebaczenie, aby właściwe relacje mogły być nawiązywane i budowane w naszych relacjach z innymi ludźmi. To zdanie również przypomina nam, iż Bóg postawił nas w tym czasie, w danym miejscu, dla swojego konkretnego celu. Bóg chce wypełnić swoją wolę w naszym życiu i przez nasze życie. Ostatnio przyglądaliśmy się podobieństwu o talentach. 25 rozdział, jest ono zapisane tam od 14 wiersza. Skąd wyciągnęliśmy prawdy do naszego życia? Pozwólcie, że przypomnę, jeżeli ktoś chciałby odsłuchać sobie to kazanie, jest ono nagrywane, jest ono umieszczane, nasze kazania są umieszczane na naszej stronie internetowej. Można do nich sięgnąć, do nich powrócić. Można też notować. Każdy z Was dostał notes i długopis. Także fajnie, że niektórzy notują. Świetnie, gdyby to robili wszyscy, abyśmy mogli do tego wrócić. Możemy też wrócić słuchając. I powiedzieliśmy wtedy sobie o 4 wnioskach, prawdach, które możemy zastosować w naszym życiu. Każdy człowiek jest powołany do wypełnienia Bożej woli. Każdy otrzymał inne zadanie. Każda osoba z tego zadania będzie rozliczona, zda sprawę przed Jezusem. Każdy będzie przez Niego oceniony, albo pochwalony, albo zganiony. Dzisiaj chciałbym, byśmy na bazie tego samego podobieństwa mogli pójść troszeczkę dalej. Przeczytajmy wstęp tego podobieństwa, 25 rozdział, 14 werset. Przy końcu świata, Jezus mówi, przy moim przyjściu będzie tak jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Dał jednemu 5 talentów, drugiemu 2, a trzeciemu 1. Każdemu według jego zdolności i odjechał. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie i ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. A ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. A po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi. Ten talent tutaj to jest jednostka monetarna. Są to pieniądze, które każdy z nich otrzymał. To są duże pieniądze. Bardzo duże pieniądze. Ten, który otrzymał 1 talent, to jest 50 000 złotych minimum, które dostał, aby nimi obracać i zarabiać. I wiemy z kontekstu i tego, co przeczytaliśmy, że dwaj pierwsi ci, którzy otrzymali i 5 i 2 talenty, ostro zabrali się do roboty, do pracy. Do przyjazdu swojego pana podwoili dochód dla niego. Okazali się dobrymi, wiernymi, pracowitymi sługami. Gdy on przyjechał, z nimi się rozliczył, to powiedział: dobrze, sługo dobry i wierny. Nad tym, co małe, byłeś wierny, choć to już było dużo, jeszcze więcej ci powierzę. Wejdź do mojej radości, ciesz się ze społeczności ze mną. Ten sługa, który otrzymał 1 talent, czytaliśmy, wykopał dół, ukrył pieniądze, on okazał się sługą złym, niewiernym, leniwym. Popełnił kilka błędów. Chciałbym, byśmy dzisiaj mogli je zauważyć. Po co? Bo lepiej uczyć się na cudzych błędach. Lepiej wyciągać wnioski z cudzych błędów niż swoich. Dlatego przyglądnijmy się temu słudze i zauważmy, jakie błędy popełnił i czego możemy się od niego nauczyć, a właściwie na podstawie jego błędów, czego możemy się nauczyć. Po pierwsze, zły sługa niewłaściwie ocenił, niewłaściwie poznał serce swojego pana. 24 werset, gdybyśmy czytali tę historię. Wreszcie przystąpił ten, który wziął 1 talent, rzekł: panie, wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś nie siał, zbierasz gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent, te pieniądze w ziemi. Oto masz, co twoje. Ten sługa miał zły wizerunek swojego pana. Określił go, że on jest twardy, że jest tyranem, despotą, surowym, hardym. Dlatego bojąc się, mówi, bojąc się konsekwencji, jakby coś nie wyszło, to zakopałem talent, zakopałem te pieniądze. To są twoje pieniądze, oddaję wszystkie. Aby nie stracić, wystraszywszy się, wiedział, że lepiej będzie, jeśli nie zarobi, niż gdyby miał stracić, bo wtedy ciężki mój los. Często ludzie, często my, ludzie świadomie wierzący, którzy czytamy Boże Słowo, możemy mieć zły obraz Boga. Bardzo często Pan Bóg, Bóg przedstawiany jest jako surowy Bóg, jako karcący Bóg, jako twardy, niedostępny, jako Bóg czyhający na potknięcie człowieka, jako Bóg straszny, jako taki starzec, surowy starzec z laską, który tylko czeka, jak powinie się noga, to od razu uderza i karci. Takie gdzieś często jest mniemanie, wyobrażenie Boga. Chcę z całą stanowczością powiedzieć, to nie jest prawdziwy obraz Boga, któremu ja służę. To nie jest prawdziwy obraz Boga, do którego należę. To nie jest prawdziwy obraz Boga, który jest zapisany w tej księdze, w Biblii, w Piśmie Świętym. Zgadzacie się z tym? On nie jest surowym, on nie jest hardym, on nie jest niedostępnym, on nie jest karcącym, on nie jest niemiłosiernym Bogiem. To nieprawda. Bóg jest totalnie, całkowicie innym Bogiem. Psalm 86, ja go niedawno czytałem podczas mojego rannego rozważania Bożego Słowa. I on mnie zszokował, przypomniał mi prawdy o Bogu. 86 psalm. Posłuchajcie, jak psalmista nazywa Boga. I czytamy w Starym Testamencie. To nie jest jeszcze Nowy Testament, to nie jest Bóg okazujący miłość w Jezusie, oddający swojego Syna, ale starotestamentowy Bóg. I psalmista mówi w wierszu 5: ty bowiem, Panie, jesteś dobry i przebaczasz. Jesteś wielce łaskawy dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Dalej 7 werset. W dniu mej niedoli wzywam Cię, bo Ty mnie wysłuchujesz. 10 werset. Bo jesteś wielki i czynisz cuda. Ty jedynie jesteś Bogiem. 15 werset. Ty zaś, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, nierychłym do gniewu, wielce łaskawym i wiernym. Oraz 17. Daj znak, że jesteś mi przychylny, boś mnie wspomógł i mnie pocieszyłeś. To jest Bóg, do którego ja należę. To jest Bóg wielce łaskawy, wielce dobry, dobrotliwy, Bóg miłosierny, Bóg wierny, Bóg nierychły do gniewu. Tak, czasami okazuje się karcącym. Tak, czasami musi nas wychowywać i dyscyplinować, ale jaka to jest proporcja? Łaska Jego trwa cały rok. Tak mówi Boże Słowo, pokazując charakter Boga. Jego łaska trwa cały rok, a gniew? Jeden dzień. 1 do 365. Jeżeli dobrze matematykę rachuję. 1 do 365. Tak jak dobry rodzic. My kochamy nasze dzieci. To nie jest tak, że my nam sobie bijemy, molestujemy ciągle źle i raz w roku okazujemy im swoją dobroć. Gdyby Paweł z Agatą chcieli tak wychowywać syna, to lepiej niech pan dziadek go już zabiera i niech wychowuje lepiej, bo dziadek wychowa na pewno lepiej, bo babcia wychowa na pewno lepiej niż tacy, nie tacy, niż zwyrodniali rodzice. I tak samo jest z naszym Bogiem. Gdy uczniowie przyszli do Niego, do Jezusa i powiedzieli: Panie Jezu, naucz nas modlić, abyśmy wiedzieli, jak się modlić. I Pan Jezus mówi: a wy tak się módlcie. Potężny, surowy, niedostępny Boże, wiekuisty w swojej chwale, przyjdź Twoje królestwo i bądź Twoja wola. Tak? A jak? Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech święci się Twoje imię. Ojcze nasz, mój Ojcze, ja przychodzę do Niego jako do Ojca. Więcej, to słowo w języku greckim używane Abba oznacza tato. Więcej, oznacza czasami tatuś. I Bóg mówi o sobie, ten wielki, potężny Stwórca, Bóg mówi, że możemy do Niego zwracać się per tatuś. Per tato, Ojcze mój, który jesteś w niebie. Bo On chce nam pokazać, jaką ma relację ze swoim stworzeniem. Że to nie jest ten twardy, karcący, surowy, niedostępny, wielki, wyniosły Bóg. Choć takim jest. Ale On zniża się do nas, do swojego stworzenia i w Jezusie nawiązuje z nami relacje. O tym też powiemy sobie za chwilę. I mówi: mów do mnie tato, mów do mnie Ojcze. Gdy ze mną rozmawiasz, czym jest rozmowa? My mówimy modlitwą. Modlitwa jest rozmową. Gdy rozmawiamy z Bogiem, On mówi: mów do mnie Ojcze. To pokazuje, jaką relację możemy z Nim mieć, bliską, intymną, z rodzicami. Mówimy o dobrych rodzicach. Dzieci mają bliską relację, dobrą relację. Rodzice troszczą się o swoje dzieci. I tak samo Bóg. I czasami my musimy też karcić nasze dzieci, dyscyplinować nasze dzieci. Ale proporcja jest zachowana. Ja kocham moje dzieci zawsze, nawet wtedy, gdy je dyscyplinuję. Ale dyscyplinuję je raz na jakiś czas. A wyraża moją dobroć i miłosierdzie zawsze. Moja przychylność jest nad nimi, bo są moimi dziećmi, bo je kocham. Same mówię: ciekawe, nawijasz świetnie. Ale ściema, tak? Nie ściemniaj, tato. Rozumiecie? I taki jest Bóg. Filipa się schował. Filip, tak cię widzę. Taki jest Bóg, jest Ojcem. On nas kocha. On przebacza. On jest dobry, On jest łaskawy. Gdy przychodzisz do Niego, to On takie ma nastawienie do ciebie. Chce ci pomóc. Chce cię wesprzeć. I ten sługa miał zły obraz swojego Pana. Bo ten Pan, gdybyśmy dobrze wglądnęli w tę historię, to Mu zaufał. Uwierzył w Niego. Uznał za godnego. Powierzył Mu skarb. Kupę pieniędzy. Zaufał Mu i chciał, żeby On po prostu robił to, z czym miał zdolność, bo miał talent, dar do zarabiania pieniędzy, do pomnażania pieniędzy. Dlatego jest to tak ważne. Dlatego jest to tak wartościowe. Jaki obraz Boga masz w swoim sercu? Gdy mówisz Bóg, gdy usłyszysz słowo Bóg, jaki obraz przedstawia ci się przed twoimi oczyma? Jaki to jest Bóg? Do jakiego Boga należysz? Przeciwnik, diabeł, chce zrobić wszystko, abyśmy mieli niewłaściwy obraz Boga. Abyśmy się Boga bali. Abyśmy do Niego nie chcieli przychodzić. Abyśmy w Nim widzieli wroga, a nie przyjaciela i Ojca, kochanego niebiańskiego Ojca. I to, jaki obraz masz w swoim sercu Boga, to zdeterminuje, jak Go będziesz traktował. Ten sługa miał zły obraz swojego Pana i źle potraktował to, co mu jego Pan powierzył. Więc po pierwsze, ten sługa niewłaściwie ocenił serce swojego Pana, nie poznał go dobrze. Po drugie, zły sługa dopuścił, aby strach rządził w jego życiu. On tam powiedział, bojąc się, dlatego poszedłem i zakopałem. Miałem niewłaściwy obraz, on jeszcze wtedy o tym nie wiedział, ale bojąc się, zakopałem talent, zakopałem te pieniądze, schowałem, ukryłem, bo się Ciebie bałem. Strach, lęk, bojaźń, fobia zawsze paraliżuje, obezwładnia, a w ostateczności zabija człowieka. Dlatego, że nie poznał dostatecznie swojego Pana, dlatego, że posiadał zły obraz swojego Pana, służył mu ze strachu, a nie z miłości. On nie kochał, ale bał się swojego Pana i dlatego mu służył. Jakie uczucia wyzwalają się w tobie, gdy myślisz o Bogu? Boże Słowo zachęca, abyśmy kochali Boga z całego serca, z całej siły, myśli i mocy. A jakie uczucia wyzwalają się w tobie, gdy myślisz o Bogu? Czy żyjesz dla Niego, bo się Go boisz? Czy żyjesz dla Niego, ponieważ Go kochasz? To jest bardzo ważne pytanie. Dlaczego żyjesz dla Boga? Dlaczego Jemu służysz? Dlaczego powierzyłeś swoje życie Jemu? Jan w swoim liście pisze takie słowa na temat Boga i relacji miłości, jaka powinna być między Nim a nami. Pierwszy list Jana, 4:10. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swojego jako ubłaganie za nasze grzechy. A więc ten cudowny, wspaniały niebiański Ojciec dał znak, dowód swojej miłości, posłał Jezusa, który wykupił nas z konsekwencji grzechu. O tym czytamy, to jest Jego miłość. Później 16. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń. Gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swojego. A więc na wskroś podkreślona jest miłość. Miłość Boga do nas, nasza do Boga i nasza do innych ludzi. Bo w taki sposób służymy Bogu. Gdy kochasz Boga, gdy jesteś Mu wdzięczny za to, co w Jezusie dla Ciebie uczynił, nie masz problemu dla Niego żyć. 5:3 mówi, na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Gdy żyjesz dla Boga z powodu strachu, to przykazania są okropnie uciążliwe. Nie chce się ich wypełniać, ale drżysz przed karą, dlatego je wypełniasz. Natomiast Jan mówi, gdy pokochałeś Boga, gdy odwzajemniasz Mu swoją miłość, to gdy przestrzegasz Jego przykazań, to one nie są dla Ciebie uciążliwe, bo Ty chcesz to robić. Bo Ty Go kochasz i Ty wiesz, że On ma dla Ciebie dobre rzeczy. Ty wiesz, że On o Tobie dobrze myśli. Ty wiesz, że On Cię chce prowadzić w Twoim życiu, dlatego chcesz Mu służyć. Ty wiesz, że On jest mądrzejszy niż Ty, dlatego że On wie, jak Twoje życie ułożyć najlepiej. Je zaplanował, abyś je wypełnił. Dlatego jeśli Go kochasz z całego serca, to mówisz, kocham Cię Boże i chcę dla Ciebie żyć. I żyję dla Ciebie i wypełniam Twoją wolę i przestrzegam Twoich przykazań. I one wcale nie są uciążliwe dla mnie. Tak, mogą być trudne, mogą wydawać się niewykonalne. I dobrze, bo niektóre są po ludzku niewykonalne. Ale z Jego pomocą, wsparciem Jego Bożego Ducha, wsparciem Jego Słowa są dla nas wykonalne. Więc po drugie, sługa dopuścił, aby strach rządził w jego życiu. Czy żyjesz dla Boga, bo się Go boisz, czy żyjesz dla Boga, ponieważ Go kochasz? Nowe przymierze, które Bóg zawarł w Jezusie z człowiekiem, oparte jest na miłości, na wdzięczności, na samowolnej decyzji. Chcę żyć dla Boga, bo wiem, co On dla mnie uczynił. Po trzecie, zły sługa zakopał dar w ziemi. Wszyscy słudzy otrzymali dar według zdolności. Cel był jasny: przynieść dochód, wypracować zysk dla swojego pana. Zły sługa nie włożył żadnego wysiłku, nie dołożył żadnych starań, aby pomnożyć pieniądze swojego pana. Na co było go stać? To poświęcić kilka minut na pracę dla swojego pana, aby wykopać dół i schować tam pieniądze. I to było wszystko, co zrobił dla pana, swojego pana, który powierzył mu swoje pieniądze, swoje finanse. O tym czytamy w Bożym Słowie, że w taki sposób on się zachował, że on poszedł i zakopał. On poszedł i wykopał dół i zakopał pieniądze. A co powinien zrobić, jeżeli mu się nie chciało nawet pomnażać? Jeżeli bał się lub cokolwiek, jakiekolwiek miał wymówki, to Pan do niego mówi: powinieneś był zanieść moje pieniądze i dać je bankierom, a ja po powrocie odebrałbym co moje z zyskiem. Może z nie takim dużym zyskiem jak 100% zysk, jak ci dwaj świetni słudzy, ale z jakimś zyskiem. A tak leżały przez jakiś czas i nic, co najwyżej się zabrudziły albo przyrdzewiały i to jest wszystko. Szać może się pojawiła, czy cokolwiek, i nic z tych pieniędzy nie mam. Okazał się bardzo leniwym człowiekiem. Nie chciało mu się. Boże Słowo mówi, że Bóg także nam powierzył swoje dary zgodnie ze zdolnościami, powołaniem, jakie ma w naszym życiu. 1 Piotra, 4 rozdział, 10 werset mówi nam: usługujcie innym tym darem łaski, jaki każdy otrzymał. Mamy to robić jako dobrzy szafarze, jako dobrzy administratorzy, jako dobrze zarządzający tym, co od Boga otrzymaliśmy. Każdy otrzymał jakiś dar. Talent, uzdolnienie, wrodzone zdolności. Nowy Testament mówi o około 30 różnych darach, uzdolnieniach, wrodzonych zdolnościach, które my jako ludzie posiadamy. I cel ich jest jasny: abyśmy czynili dobrze innym ludziom, abyśmy zaspokajali ich potrzeby, abyśmy im pomagali, abyśmy nieśli błogosławieństwo i wspierali tych, którzy są wokół nas. Dzisiaj nie będziemy o tych darach mówić, ale przygotowuję też cykl nauczania na temat darów, tego, w jaki sposób otrzymaliśmy je od Boga, od Jezusa i od Ducha Świętego, czym one są i w jaki sposób każdy z nas może je wykorzystywać. Zawsze, tak jak tu Boże Słowo powiedziało, przynajmniej mamy jeden dar. Z doświadczenia wiem, że średnio każdy człowiek ma około 3 do 5 różnych talentów, uzdolnień, wrodzonych zdolności, którymi może służyć innym ludziom, które Pan Bóg mu dał, planując jego życie. I nimi mamy dobrze posługiwać. Cel: pomagać innym. Paweł w liście do Tytusa 3:8 mówi: prawdziwa to mowa i chcę, abyś przy tym obstawał, Tytusie, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach, bo jest to dobre i pożyteczne i użyteczne. Więc Paweł zachęca Tytusa, przywódcę lokalnej społeczności, aby zachęcał Kościół do dobrych rzeczy, aby celowali w dobrych uczynkach, a więc aby był to cel ich życia, aby wiedzieli, dlaczego to robią i że powinni to robić. W liście do Galacjan Paweł mówi podobne słowa, 6 rozdział: przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim ludziom, a najwięcej domownikom wiary. Dobrze czyńmy wszystkim ludziom, bo Bóg dał nam zdolności, obdarowania, wrodzone talenty, którymi możemy usługiwać innym osobom, które możemy wykorzystać na na to, aby im pomóc, a poprzez to Bogu przynieść chwałę. Jakub idzie jeszcze dalej w swoim liście, 4:17. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Grzechu lenistwa, próżniactwa, nic nie robienia, nie zaangażowania się i nie wykorzystania tego, co Pan Bóg tobie dał, czym chce, abyś dobrze szafował. Mamy uzdolnienia, mamy talenty, mamy dary, wrodzone zdolności, aby nimi usługiwać innym ludziom. Są zdolności przywódcze, są zdolności twórcze, na przykład muzyka, manualne, tworzenie czegoś, wykonywanie czegoś. Są zdolności w relacjach z ludźmi, niesienie pomocy, okazywanie gościnności, zainteresowanie innym człowiekiem, troska o inną osobę. To wszystko jest w nas, to jest potencjał, który mamy w nas. Także, o tym też powiem później, będziemy chcieli w przyszłym tygodniu zebrać ofiarę miłości jako Kościół. Jest to zachęta naszego biskupa, prezbitera naczelnego, abyśmy zbierali pieniądze dla powodzian, dla braci i sióstr, którzy ucierpieli w powodzi, ponieśli szkodę, stracili dobytek swojego życia, abyśmy mogli ich wesprzeć. I to jest też forma naszej pomocy innym ludziom. Stąd pytanie. Jak wykorzystujesz swoje talenty, swoje uzdolnienia? Komu one służą? Komu one przynoszą chwałę? Czy je wykorzystujesz? A jeśli tak, to jak? Bo każdy ma przynajmniej jeden dar. Ja mówię przynajmniej trzy. Bo taka jest praktyka. Każdy z nas dostał wrodzone uzdolnienie. I Bóg chce, abyśmy nimi szafowali. I mówię tu o tych wrodzonych zdolnościach. Jest też coś takiego jak służenie Bogu w powołaniu, gdy odkrywamy powołanie i Bóg nas ukierunkowuje i wiemy, jaka jest nasza rola w Kościele, w lokalnej społeczności. Wiemy, że jaka jest nasza służba na zewnątrz, misyjności. To są kolejne rzeczy, o których Boże Słowo mówi i też Bóg chce, abyśmy w tym służyli, byśmy się przygotowywali i robili to jak najlepiej. Ale na dzisiaj mówię, abyś nie zakopywał talentu, uzdolnienia, daru, który Bóg ci dał. Bo ten sługa zakopał i zrobił źle. I po czwarte, zły sługa zwrócił dar niepomnożony, nienaruszony. Oto masz, co twoje. Dobrze pilnowałem, nikt nie ukradł, oddaję w nienaruszonym stanie. Nic nie zrobił, aby go pomnożyć. Oddaję nienaruszony. Może, tak jak powiedziałem, przybrudzony, zaśniedziały. Gdy czytamy Boże Słowo, to widzimy Boga, który jest Bogiem wzrostu, rozwoju, pomnażania, twórczego działania. Pytanie moje brzmi, czy rozwijasz swój dar, czy go używasz, czy przynosisz zysk, czy rodzisz owoc, czy dokładasz coś do spraw Królestwa Bożego? Drugi list Piotra mówi nam na ten temat. Piotr pisze tak w swoim liście do ludzi wierzących. Dlatego, że otrzymaliście poznanie, dlatego, że staliście się uczestnikami Bożej rodziny. 5. Właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę. I wymienia różne cechy. I mówi, jeśli te cechy posiadacie, one się pomnażają, to nie dopuszczą, 8. abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznawaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. 10. Dlatego bracia i siostry, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. Więc Boże Słowo zachęca nas, abyśmy aktywnie działali, byśmy mocno angażowali się, abyśmy dodając witalności, sił, wzmacniając się, szli do przodu. Jeśli nie idziesz do przodu, to tak naprawdę cofasz się. Dlatego rozwijaj się w Bogu. Dlatego chodź w Jego powołaniu. Służ Mu. Bądź aktywny. 1 Tymoteusz 4,15 jest napisane: nie zaniedbuj daru łaski, który masz. I 15. O to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy Twoje były widoczne dla wszystkich. A więc Bóg powołuje nas, abyśmy rozwijali nasze dary, talenty, uzdolnienia, abyśmy nimi służyli i robili to jak najlepiej. I tutaj Paweł pisze do Tymoteusza: zostałeś powołany, jesteś przywódcą w tym kościele, trosz się o to, trwaj w tym, żeby twoje postępy były widoczne, aby inni patrząc na ciebie widzieli, że ty rozwijasz się w swojej służbie, w swoim przywództwie, że dar, który masz, jest przez ciebie dobrze rozwijany, a nie zakopany i pozostawiony i później oddany tylko masz, co masz. Pytanie, co zostawisz po sobie, gdy odejdziesz z tej ziemi? Jak ludzie będą cię wspominać? Jak ciebie określą? Co powiedzą o tobie twoi przyjaciele, znajomi, sąsiedzi, inni, kiedy cię zabraknie? Jak ciebie określą? Jaką charakterystykę, jaką opinię, jakie świadectwo o tobie wydadzą? Bądź użyteczny. Przynoś Bogu zadowolenie, a ludziom błogosławieństwo, bo na to zostaliśmy powołani. Dlatego patrząc na przykład tego niewiernego, leniwego sługi, poznawajmy serce naszego Boga i wiedzmy, jakie ono jest, pełne dobroci i łaski. Nie dopuśćmy, aby strach rządził i kontrolował nasze życie i naszą relację z Bogiem, ale niech to wypływa z ogromnej miłości i wdzięczności do Niego. Nie zakopuj daru, który otrzymałeś, ale odkrywaj, choć w powołaniu, dąż do tego, abyś był użytecznym, pomagaj innym, zauważaj innych, kochaj innych, bo kochając innych, kochasz Pana Boga. Pamiętaj, abyś nie zwrócił daru nienaruszonego. Bóg chce, żebyś go rozpakował i używał. Bóg chce, abyś go pomnażał. Bóg chce, abyś go rozwijał. Bóg chce, abyś się w tym kształcił, abyś wiedział, dokąd zmierzasz i abyś ciągle podnosił swoje kwalifikacje, aby inni widzieli, że wzrastasz w swoim duchowym życiu, w swojej służbie, we wszystkim, co przed tobą, co życie ci przynosi. Bądź użyteczny i przynoś Bogu zadowolenie i radość, a dla ludzi bądź ogromnym błogosławieństwem. Dla swojej żony, męża, dzieci, rodziców, dla braci i sióstr w Chrystusie, dla najbliższych oraz dla wszystkich, których Pan Bóg stawia na drodze twojego życia. Po prostu kochaj Go i żyj dla Niego. Żyj tak, jakby Jezus przychodził dzisiaj. Dbaj o swoje życie duchowe, zabiegaj o nie, ale służ Mu, jakbyś miał wiele jeszcze do zrobienia i rób wszystko, żebyś to zrobił. Martin Luther powiedział: gdybym wiedział, że Jezus przychodzi jutro, to i tak dzisiaj zasadziłbym drzewo. Rób wszystko, co możesz, aż Jezus powróci, albo ciebie odwoła z tej ziemi, albo w inny sposób rozwiąże się twoja sytuacja, ale służ Mu i żyj dla Niego. Nie bądź sługą złym, leniwym, próżnym, nieznającym swojego Pana. Amen.